Cześć, dzień dobry. Nazywam się Józef Kącki i witam Cię bardzo serdecznie w warsztacie menedżera. To jest podcast, w którym razem z zaproszonymi mentorami dzielę się wiedzą i praktycznymi umiejętnościami na temat zarządzania. Jeśli jesteś menedżerem, który chce się rozwijać, korzystać z doświadczeń innych praktyków i w ten sposób szlifować swoje kompetencje, zapraszam do warsztatu. Ten program jest zdecydowanie dla Ciebie. Dzisiaj moim gościem jest osoba, którą możecie spotkać przy okazji różnych aktywności, jakie realizujemy w Leaders Island, Dawid Ostręga. Dawid to bardzo doświadczony menadżer, co więcej, panie i panowie, przed wami także mistrz Anglii i kapitan narodowej drużyny Anglii w futbolu amerykańskim. Dawid to gość nieprzypadkowy, bowiem będziemy dzisiaj rozmawiać o pierwszym kroku w kierunku tworzenia dobrego zespołu. A jeśli macie już swój zespół jako menadżer, będzie to nasza propozycja do tego, jak w pierwszym kroku zbudzić ducha pracy zespołowej. Dawid, witam Cię bardzo serdecznie.
Witam.
No i powiedz kilka słów na początek naszym słuchaczom na swój temat w kontekście Twoich doświadczeń pracy zespołowej i tworzenia zespołów.
Miałem wielkie szczęście w mojej karierze, ponieważ budowałem, prowadziłem zespoły na różnych etapach. W sporcie, w harcerstwie, no i w biznesie. Jakkolwiek się wydaje, że to są całkowicie różne dziedziny, ale jednak ludzie są ludźmi, zespoły są zespołami, więc jest wiele rzeczy, które się powielają i przez to dało mi to bardzo duży wachlarz doświadczenia.
Mnie bardzo inspiruje i na wyobraźnię działa szczególnie ten aspekt sportowy, mistrzostwo Anglii, kapitan drużyny narodowej. Nawiązując do sportu, zacznijmy od pytania, czy mistrzostwo w jakiejkolwiek dyscyplinie wygrywa zespół, czy wygrywają indywidualności, które tworzą ten zespół?
Dorzucę, że też Mistrzostwo Polski, z tego jestem bardzo, bardzo dumny. Bardzo ciekawe pytanie. Zespół składa się z osób indywidualnych. Nie ma zespołu bez osób indywidualnych. Często zawodnikom mówię o tym, że budujemy dom, mocny dom, ale do tego potrzebujemy cegły. Bez każdej indywidualnej cegły nigdy nie będzie zespołu. Dlatego jedną z rzeczy, które wprowadziliśmy w zespole, to są korony, które zawodnicy otrzymują. Są takie naklejki, które potem naklejają sobie na kask za indywidualne osiągnięcia. Co często się gryzie, przecież jak można mieć indywidualne osiągnięcia w zespole? Powinniśmy cały czas myśleć o zespole. Ale bez indywidualnych osiągnięć nigdy nie będzie zespołu. Bez tych mocnych cegiełek nie zbudujemy wielkiego, potężnego domu.
A jakie jest Twoje doświadczenie w kontekście pracy zespołowej w odniesieniu do różnych kultur? Bo masz doświadczenie, studiowałeś, pracowałeś w Anglii, pracowałeś w Stanach Zjednoczonych, które dla mnie są wręcz synonimem pracy zespołowej. Ten teamwork, team spirit jest tam obecny na każdym rogu. No i też masz doświadczenie budowania też dużych organizacji w obszarze IT i nie tylko w Polsce. Jak to jest? Czy są różnice, czy rzeczywiście my odbiegamy jako Polacy od, powiedzmy, średniej, zachodniej, czy od Stanów Zjednoczonych, czy to jest kwestia już konkretnej organizacji zespołu?
Oczywiście są różnice, są różnice kulturowe, ale może co jest jeszcze ważniejsze, są różnice indywidualne. Każdy jest najważniejszą osobą w swoim życiu. Nikt nie chce być tylko indywidualnie, tylko i wyłącznie jakimś tam małym, nieważnym trybikiem w zespole. Najwięcej uzyskamy od osoby, którą traktujemy jako osobę, jako indywidualną osobę. I często, prowadząc zespoły, zapominamy o tym, że ten zespół składa się z ludzi, indywidualnych osób, i trzeba w taki sposób do tego podchodzić. Najpierw indywidualne osoby, które razem połączone są zespołem. I to się nie zmienia, jeżeli chodzi o kraj. Tak jest wszędzie. W każdym kraju, w którym byłem, na każdym kontynencie, gdzie pracowałem, to się sprawdza, że trzeba zawsze pamiętać o osobach indywidualnych. Ponieważ bardzo często, jak mówimy do grupy, to mówimy do nikogo.
To prawda. Jak wszyscy są za coś odpowiedzialni, to za to nie jest odpowiedzialny nikt. Pytam o te różnice kulturowe, bo mi się często jednak zdarzyło albo pracować, albo obserwować zespoły tu w Polsce, gdzie wszyscy wykonywali dobrze swoją pracę, ale ona nie była zsynchronizowana. I myślę, że to jest wyzwanie wielu menedżerów. Poprawnie wykonujące swoje obowiązki pracownicy, natomiast każdy trochę ciągnie w swoją stronę, każdy trochę jest taką niezależną wyspą, każdy gra trochę na siebie, co potem powoduje, że oczywiście ten efekt pracy grupowej nie jest optymalny. No w sporcie jest to bardzo jasno widoczne, bo nie wygrywamy jednego, drugiego, trzeciego meczu. I tak zastanawiam się właśnie, czy my mamy jednak jakieś braki w genotypie i w Stanach Zjednoczonych to jest łatwiej zrobić i to się dzieje, załóżmy, naturalnie, że ktoś wychodzi, mówi: dzień dobry, jestem waszym nowym team liderem, właśnie awansowałem, i wszyscy wiedzą, że z definicji będziemy pracowali zespołowo. Czy jest to pewien warsztat, który należy wykonać i zrobić, bez względu na to, czy masz w grupie Chińczyków, ludzi ze Stanów, czy z polskiego miasta klasy A, B lub C?
Wydaje mi się, że to nie jest kwestia kultury, to jest kwestia indywidualnego lidera. I czy on przyszedł i się zaprezentował i zdefiniował cel. To jest podstawowa rzecz. Tutaj odnoszę się troszkę do harcerstwa, bo pamiętam, dawno temu byłem na kursie, który prowadził naczelnik harcerzy i powiedział, że harcerstwo jest najpiękniejszą organizacją, jaka jest. Tak, zgadzam się, ale tylko jak jest dobry drużynowy. Bo widziałem drużyny harcerskie, które są tragicznie prowadzone, bo drużynowy jest słaby. A jak jest dobry drużynowy, to jest naprawdę przepiękna organizacja. I tak jest z każdym zespołem. Jak jest dobry lider, który zdefiniuje cel i wszyscy w zespole wiedzą, do której bramki grają i wiedzą, w jaki sposób zdobędziemy nasz cel, to wtedy wszystko gra. To, co przed chwilą powiedziałeś, to jest to, że właśnie ludzie nie są do końca synchronizowani, że troszkę grają dla siebie. To nie jest kwestia, że jest w jednym czy w innym kraju inaczej, to jest tylko kwestia tego, że właśnie lider nie zdefiniował celu. Bez celu nie ma sukcesu.
Przejdźmy do bardzo praktycznego przypadku. Obejmowałeś nie jeden zespół biznesowy, trzymajmy się tej rzeczywistości. Obejmujesz zespół, to są zawsze jacyś ludzie, oni zawsze gdzieś pracowali zwykle, mieli już jakieś przyzwyczajenia, mają już jakieś przyzwyczajenia. Zastanówmy się, co możemy podpowiedzieć naszym słuchaczom, którzy właśnie są w takiej roli. To znaczy obejmują zespół i chcą, żeby ten duch pracy zespołowej się tam pojawił. Od czego zaczynamy?
Po pierwsze, musimy sobie zdefiniować cel. Ale nawet nim możemy zdefiniować cel, musimy po prostu porozmawiać z ludźmi, żeby ich poznać. Dla mnie było niewiarygodne, jak obejmowałem jedną firmę i siadłem z każdym z dyrektorów i po prostu ich zapytałem: cześć, jestem Dawid, kim jesteś, powiedz mi troszkę o sobie. I oni automatycznie zaczęli mówić o pracy. Nie, powiedz mi po prostu o sobie. Ja chcę wiedzieć, co cię kręci, co robisz poza pracą, co cię interesuje, co cię boli. I dla nich było to troszkę szokiem. Dla mnie to było oczywiste, że muszę najpierw poznać tych ludzi, ażeby wiedzieć, co ten zespół może osiągnąć. Ponieważ to jest moją odpowiedzialnością, ażeby ustawić strukturę tego zespołu w taki sposób, ażeby każdy był sukcesem. Jest takie powiedzenie po angielsku: setting up for success, not setting up for failure. Czyli żeby nie wsadzić ludzi w stanowiska czy w role, gdzie nie mają naprawdę szansy, żeby być sukcesem. Jeżeli ktoś naprawdę nie potrafi śpiewać, no to nie będziemy im kazali, ażeby byli w głównej roli w następnej operacji, jaką będziemy mieli. Ale tego musimy się najpierw dowiedzieć, bo tego nie wiemy. Więc najpierw trzeba porozmawiać z ludźmi, zobaczyć, jakich ludzi mamy, jakie mają predyspozycje i wtedy określić, jaki będzie cel dla tego zespołu i w odpowiedni sposób ustawić te indywidualności, ażeby się złożyły do sukcesu.
Zgadzam się z tym całkowicie. Co więcej, moja obserwacja jest taka, że stosunkowo łatwo to jest zrobić. Część menedżerów to robi. Natomiast intryguje mnie to, że to nie działa w drugą stronę bardzo często. To znaczy, o ile menedżer spotka się z tymi, czy team leader, head of somebody, jakkolwiek to nazwiemy, tą rolę, O ile łatwo jest porozmawiać z indywidualnościami, z ludźmi i zapytać ich właśnie też nie o ten kontekst zawodowy, to często menedżerowie nie robią tego w drugą stronę, czyli nie mówią, słuchajcie, to jestem ja, Jan Nowak, Kowalski, i teraz moje wartości, moje zasady są takie i takie. My, pracując z młodymi menedżerami w Leaders Island, mocno ich do tego zachęcamy, żeby po objęciu stanowiska albo po istotnej zmianie w projekcie wygłosić exposé, podobnie jak premier lub prezydent po objęciu funkcji. I głównym elementem tego exposé, jednym z dwóch, trzech głównych aspektów, jest właśnie to, żeby jako menedżer powiedzieć tym ludziom, z którym mam pracować, popatrzcie, kim ja jestem, ale nie w kontekście funkcji, bo oni ją pewnie znają, to jest pewne zadanie, ale w kontekście człowieka, dlatego że nie unikniemy tego, że nasza charakterystyka, nasza osobowość i nasze wartości, czyli sposób właściwie myślenia, będą się przekładały na sposób, w jaki działamy jako szef innych ludzi. Jeżeli dla mnie jest bardzo ważna dokładność, tak zostałem wychowany i sprawdzam każdą liczbę do szóstego miejsca po przecinku, to lepiej o tym ludziom powiedzieć wprost. Popatrzcie, dla mnie to jest bardzo ważne, dlatego że wówczas pokazujemy tym naszym pracownikom, kogo mają po drugiej stronie, co to jest za człowiek. Łatwiej się im jest zorientować, że u tego człowieka muszę zwracać uwagę na dokładność. Więc ja ze swojej strony, jako krok numer dwa, po poznaniu swoich ludzi zachęcam do tego, żeby stanąć przed nimi i powiedzieć, popatrzcie, ja to znaczy takie i takie cechy, takie i takie wartości, bo za chwilę będziemy w oparciu o te wartości siłą rzeczy musieli współpracować.
Zgadzam się w pełni. Wydaje mi się, że problemem często jest to, że jako liderzy myślimy, że musimy być wyspą, że musimy sami to zrobić i przez to nie analizujemy siebie, ponieważ musimy podjąć, ponieważ mamy tych ludzi jakby pod sobą, my musimy być ich liderem, nie zwracamy się o pomoc do innych, nie idziemy na przykład do swojego szefa, ażeby przeanalizować, kim jesteśmy. Za rzadko patrzymy się w lustro. Jednym z pierwszych kroków jako menedżer też powinno być, kim ja jestem, jakim jestem liderem i w jaki sposób chcę prowadzić ten zespół. Czy ja jestem liderem, który zwraca uwagę na najmniejsze detale, bo one są dla mnie strasznie ważne, czy jestem są bardzo, bardzo techniczną, czy nie, czy po prostu pozwalam ludziom, żeby sami to robili i te małe detale nie są dla mnie ważne, byleby był sukces. Wracając do sportu, dla mnie na przykład jest bardzo ważne, żeby moi zawodnicy byli dobrzy technicznie i bardzo zwracam uwagę na małe techniczne rzeczy, bo uważam, że bez tych technicznych rzeczy nie będą mogli być taktycznie dobrymi zawodnikami. Ale są trenerzy, którzy inaczej do tego podchodzą. Oni się bardzo skupiają na taktyce, ażeby byli w dobrym miejscu taktycznie, a czy technicznie to zrobią, czy nie, jest dla nich mniej ważne, niech na przykład bazują na talencie. Nie mówię, że jeden system jest lepszy od drugiego, ale to zależy od sytuacji. I tak samo w biznesie. Nie zawsze system zwinny, czyli agile, jest dobry. Czasami trzeba zrobić to w systemie wodospadowym, czasami waterfall jest lepszy, czasami nie. Wszystko zależy od tego, jaki mamy cel, jakim jesteśmy menedżerem i w jaki sposób chcemy dotrzeć do tego celu. Ale zgadzam się w pełni. Na samym początku trzeba się przedstawić, kim my jesteśmy, w jaki sposób będziemy to prowadzili. Popatrzmy się na sport. Jak często widzimy sytuację, w której przychodzi nowy trener, ma dokładnie tych samych zawodników i nagle zaczynają wygrywać. Co się zmieniło? Ci zawodnicy są tacy sami, nie nagle, że wymienił połowę zawodników na lepszych. Są dokładnie tacy sami, tylko zostali prowadzeni w inny sposób. I bardzo często tutaj jest, że przychodzi nowy trener i mówi, dobra, teraz jest taka i taka wizja. Będziemy w taki i taki sposób grali. W taki sposób dojdziemy do naszego celu. Jest dokładnie to samo w biznesie, w zespołach. Przychodzi nowy menedżer. Tak, jest zawsze to jakby podniecenie tego, że jest nowy lider, fajnie, idziemy w jakimś innym kierunku, ale w jakim kierunku?
Moje doświadczenie jest właśnie takie, że często menedżer tego exposé nie robi, tego kroku w drugą stronę, czyli przedstawia siebie. Myślę, że dlatego, iż bardzo często nie patrzy w lustro. I wielu z nas nie zadaje sobie pytania, kim jestem, co jest dla mnie ważne. To jest zresztą nasze doświadczenie pracując nie tylko z młodymi menedżerami, właśnie przy okazji różnych projektów w Leaders Island. W kontekście expose mówimy, słuchajcie, przede wszystkim powiedzcie co najmniej o tym, jakie są wasze wartości. I nagle okazuje się, że ja nie wiem, jakie są moje wartości. W sumie one na pewno są jakieś. Z punktu widzenia psychologicznego to, co jest ciekawe, że jak człowiek jest w kryzysie, jest ciężko, to trzyma się swoich wartości, często nieuświadomionych, więc warto zastanowić się, jakie są moje dla Kowalskiego Nowaka wartości. Na druga rzecz wydawałoby się dużo łatwiejsza. Mówimy, jestem przekonany, że menadżer powinien powiedzieć swoim ludziom, słuchajcie, 2-3 postawy, które są dla mnie najistotniejsze, które cenię najbardziej. Proaktywność, punktualność, dokładność, kreatywność, cokolwiek, co jest dla mnie ważne, i 3 takie, których najbardziej nienawidzę, nie toleruję. Oczywiście te drugie dużo łatwiej nam przychodzą, bo takie negatywne aspekty mamy zwykle zawsze pod ręką. Natomiast żeby się zastanowić i powiedzieć ludziom, które postawy są dla mnie najważniejsze, to też nie jest dla nich łatwe zadanie.
I teraz i ostatnia rzecz, to trzeba to wszystko powiedzieć. Bo wydaje mi się, że bardzo często te rzeczy mamy w głowie. My wiemy, kim jesteśmy, wiemy, co lubimy, czego nie, co tolerujemy, co nie, ale czasami zapominamy właśnie o tym powiedzieć zespołowi. Nawet jeżeli zrobiliśmy ten wielki krok, że popatrzyliśmy się w lustro, zdefiniowaliśmy te rzeczy, i ja się przyznam z ręką na sercu, że ja ten błąd często popełniałem. Ja miałem wszystko w głowie poukładane do końca, miałem pełen plan, tylko zapomniałem go przekazać ludziom. I to jest coś, nad czym ciężko pracowałem i cały czas pracuję. A żeby pamiętać o tym, że ten plan nie może zostać w mojej głowie, ten plan musi być przekazany, żeby wszyscy wiedzieli, w jakim idziemy kierunku. Bo ten błąd popełniłem parę razy w życiu, że go zostawiłem w głowie. I byłem przekonany, że no przecież wszyscy to rozumieją, to jest oczywiste. Nic nie jest oczywiste.
Tak jest. Zrozumieją albo się dowiedzą, patrząc na twoje działania, czyli po owocach go poznacie. Tyle, że zajmuje to długo czas, dużą ilość czasu. A po drugie, te działania mogą być różnie ocenione przez pryzmat z kolei kontekstu, ich wartości, danej sprawy i tak dalej. Czyli ktoś powie, dla mnie to nie jest dokładność, dla mnie to już jest czepialstwo, ale mam pecha, że mam takiego szefa.
Tak.
Dobrze, czyli pierwsza rzecz to jest przedstawmy się tym ludziom, tak? To znaczy po tym, jak poznamy ich, powiedzmy też, kim jesteśmy. Ja miałem szczęście pracować kiedyś z takim prezesem, który mówił, że zawód dyrektor, czy prezes, czy kierownik to jest tylko pewna funkcja, którą nakładamy na siebie, którą pełnimy. Właściwie to jest taka marynarka, którą zakładamy na siebie i warto popatrzeć na siebie w kontekście też właśnie kształtu. Może tak, bo jeśli ten kształt będzie słaby, zły i będzie źle wyglądać, to nawet najlepsza marynarka niestety zawsze gdzieś tam będzie się źle układała i odstawiała. To pozostawmy jako szeroki temat na inny podcast. Takim trzecim bardzo ważnym dla mnie krokiem, po tym jak poznamy ludzi, kogo mamy jako człowieka naprzeciwko siebie w zespole, jak przedstawimy siebie w kontekście tych najważniejszych rzeczy, jak wartości, jak postawy, które tolerujemy i które są dla nas nieakceptowalne, to jest, żeby wytłumaczyć ludziom, w co my z nimi będziemy grać.
Dokładnie, dokładnie. Musimy zdefiniować cel. Bo problem jest taki, jeżeli nie zdefiniujemy tego celu, nie zdefiniujemy, tak jak powiedziałeś, w co gramy, no to jak my możemy wygrać? Skąd wiemy, że to jest sukces? Skąd wiemy, że po jakimś tam czasie osiągnęliśmy to, co chcieliśmy osiągnąć? Tak to po prostu w nieskończoność będziemy grali, ale no kiedy? Nawet na podwórku. Był kiedyś moment, gramy, ale był kiedyś moment, kiedy mówimy, dobra, następna bramka wygrywa. Czyli nawet jako dzieci to definiowaliśmy, więc dlaczego byśmy tego nie zrobili w biznesie? Musimy zdefiniować, co będzie sukcesem.
W sporcie jeszcze jedną rzecz mamy, można powiedzieć, z definicji rozwiązaną, to znaczy jak stoisz naprzeciwko zawodników, to oni wiedzą, w jakim sporcie biorą udział i w jakiej grze wezmą za chwilę udział, wychodząc na boisko. Moje doświadczenie z biznesu jest też takie, że bardzo często zespół nie wie, w jakiej grze bierze udział. Nie wie, czy gramy w piłkę nożną, czy w siatkówkę. A to jest fundamentalne w kontekście właśnie zasad, jakie panują w danej dyscyplinie, a więc w zespole, a więc w organizacji. Jest to istotne w kontekście tego, jak definiujemy cel i w kontekście tego, jak do tego celu dążymy, czyli w jaki sposób zdobywamy punkty.
Zgadzam się. I tutaj nasi słuchacze mogą sobie pomyśleć, no dobra, powiedzieliśmy, że niebo jest niebieskie, no ale dajcie mi jakieś przykłady. Dam przykład. Powiedzmy, jesteśmy startupem i teraz, startupem czy młodą firmą. I co jest naszym, musimy zdefiniować, co jest naszym celem. Czy budujemy bazę użytkowników, czy zarabiamy pieniądze? I jeżeli to nie jest zdefiniowane, no to właśnie nie wiemy, co robimy. Jeżeli jasno zdecydujemy, że zarabiamy pieniądze, no to wtedy się skupiamy na tym, żeby znaleźć sposób jak najszybciej, żeby nasz nowy produkt, jakikolwiek on jest, żeby on zarabiał pieniądze. Albo odwrotnie, nie, przez pierwsze 12 miesięcy nie zależy nam na tym, ile zarobimy, tylko zależy nam na tym, żeby zbudować bazę klientów, a potem dopiero wtedy zdecydujemy, jaki będzie kolejny cel. Więc to jest łatwy przykład, ale to jest ważne. Bo czasami te rzeczy się wydają oczywiste, no ale niekoniecznie. Jeżeli nikt nie powiedział, co jest ważniejsze, no to jeden lider w naszej organizacji buduje ilość klientów, a drugi robi zupełnie coś odwrotnego i stara się wyciągać pieniądze od tego jednego klienta. Więc to mogą być całkowicie sprzeczne cele. Więc trzeba właśnie to zdefiniować. Co my robimy? Tak jak powiedziałeś, w jaki sport gramy?
Tak, ten sport, który sobie wybierzemy jako team leader, manager, on też oczywiście jest połączony z tymi poprzednimi punktami, czyli wartościami i choćby postawami, prawda? Bo jeśli gramy w piłkę nożną, to nie dotykamy piłki rękami, bo za to jest żółta kartka, a po drugie jest czerwona. Czyli jeśli moim celem jest na przykład współpraca z klientami, z którymi możemy budować sobie długoterminowe relacje, to jest to powód do tego, żeby na przykład z niektórymi bardzo toksycznymi nie pracować. Ja znam takie firmy, które, czy zespoły, które rozumiejąc właśnie swoją tożsamość, decydują się na to, żeby zakończyć współpracę na przykład z klientem, który obraża naszych pracowników, prawda? Dokładnie. Bo na to się nie godzimy. A są też firmy, dla których najważniejszym jest zysk, bo na przykład z różnych powodów dążą do tego, żeby pojawić się na giełdzie i dla nich ta kapitalizacja w postaci zysku, a przede wszystkim obrotu jest bardzo ważna, więc wtedy jest jasny komunikat, słuchajcie, to jest połączenie piłki nożnej, futbolu i wolnej amerykanki. Znaczy łapiemy każdego, jak już złapiemy, to go dociskamy bez względu na to, czy jest miłym, sympatycznym człowiekiem, zarostem czy bez. I warto, myślę, jest powiedzieć, co jest właśnie, w jaką grę gramy, tak? Co jest dla mnie najważniejsze w kontekście, bo to też warto zauważyć, że cały czas mówimy o poziomie drużyny, prawda? To jest rama, która jest dla drużyny. No i ten cel, który właśnie gdzieś po jakimś czasie, pewnie pół roku, rok, zdefiniujemy, czy naszym celem jest Mistrzostwo Polski, czy naszym celem nie jest Mistrzostwo Polski. Tutaj odnosząc się trochę też do analogii sportowych, to jest śmieszne, że w polskiej ekstraklasie są 2, 3, 4 zespoły, które są w pewien sposób trawione przymusem zdobycia Mistrzostwa Polski. Wszyscy mają zawodnicy, działacze, ludzie, którzy pracują w tym klubie, jakby wczytane, że musimy go zdobyć, bo jeśli nie, to wszystko się skończy. A przecież tak nie musi być. Znaczy jest wiele zespołów, które dobrze funkcjonują, choć może to przeczy duchowi sportu, ale ich bardzo świadomy interes, szeroko rozumiany, nie związany z Mistrzostwem Polski. To jest ich strategia po to, żeby na przykład wychowywać nowe pokolenia pracowników. I sprowadzając to do praktycznego przykładu biznesowego, są takie momenty w organizacji, w zespole, że na przykład naszym głównym celem jest pozyskiwanie nowych klientów.
Tak, dokładnie. Wracając do sportu, w tamtym roku w drużynie Kings postawiliśmy 2 cele naszym zawodnikom. Że chcemy po pierwsze wejść do ekstraklasy, po drugie chcemy, żeby finał był w Krakowie. Celem nie było, żeby wygrać mistrzostwo, tylko te dwa pozostałe. No i akurat ostatnie dosłownie 6 minut meczu nie poszło tak, jak byśmy chcieli, no i tego finału nie wygraliśmy. Ale te 48 minut na boisku nie mogło zdefiniować całego sezonu. Przykładowo mamy 79 treningów bodajże podczas roku, każdy po 2 godziny, więc ja nie mogłem pozwolić na to, żeby te 48 minut finału zdefiniowało cały sezon, a więc te cele były troszkę inne i oba cele zostały osiągnięte. I finał był w Krakowie i drużyna weszła do ekstraklasy, więc sezon był sukcesem. Więc bardzo często też musimy pomyśleć o tym, żeby ten cel nie był jednoznaczny, nie można powiedzieć, że w tym roku firma musi zarobić 1 000 000 złotych. Bo co, jeżeli nie zarobi tego 1 000 000 złotych? Jeżeli to było 900 tysięcy, czy dalej jesteśmy sukcesem, czy nie? Czy wszystko inne nie było ważne, musiało być to 1 000 000 złotych.
No znaczy, ten cel 1 000 000 złotych to jest taki automatycznie się podpowiadający, prawda? No bo bez względu na to, jakim zespołem zarządzasz, jeżeli pracujesz w organizacji biznesowej, kapitalistycznej, można powiedzieć, gdzieś wszystko sprowadza się do maksymalizacji zysków i realizacji celu. Natomiast to jest pytanie rzeczywiście, czy na poziomie team lidera wszystko powinno się sprowadzać do tego, żeby zrealizować wynik finansowy. Oczywiście nie chcę tutaj wprowadzać jakiejś takiej górnolotnej idei, żebyśmy pracowali nie dla pieniędzy. Bardziej chodzi mi o to, żeby się realnie zastanowić, co jest moim celem jako team lidera, jako menedżera, bo bardzo często to nie jest bardzo proste. To znaczy nie jest łatwo ten cel jasno wyartykułować, a jeżeli ludzie nie rozumieją, gdzie dążą, no to w jaki sposób mają dążyć w tym kierunku, w którym my oczekujemy. Albo, co jest bardzo mało prawdopodobne, dojdą tam przez przypadek, albo będą robili wszystko, co jest ich obowiązkiem, będą starali się robić to jak najlepiej. A może niekoniecznie oni powinni robić to, może powinni się skupiać na jakimś innym aspekcie, bo na przykład w tym roku właśnie potrzebujemy albo zdobyć nowych klientów, albo skupić się na jednym produkcie, albo wypracować sobie lepsze procedury, zoptymalizować pewne rzeczy, więc no, nazwałbym to pewną strategią, prawda? Strategią na sezon, która potem ma wpływ na strategię na dany miesiąc, kwartał, mecz.
Tak, jest też ważne, żeby każdy rozumiał, co moja cegiełka lub moje dwie cegiełki, które ja dokładam do tej organizacji, jak one mają wpływ na całokształt. My jako liderzy musimy też tą informację przekazać, że tobie się może wydawać, że to jest tylko malutka cegiełka, którą dokładasz, ale ta cegiełka jest częścią całości. Jeżeli budujemy dom i nam zabraknie tych 4 cegiełek, to będziemy mieli dziurę w ścianie. Tego nie chcemy. Lub będzie coś nie będzie wykończone, więc to może się wydawać, że to jest tylko moja malutka jedna cegiełka, to jest tylko jeden głos w całej organizacji, ale on też jest częścią naszego sukcesu. I każda cegiełka dochodzi doprowadza do sukcesu całej organizacji. I o tym musimy pamiętać.
Czyli załóżmy, że jesteśmy już na etapie takim, że poznaliśmy naszych ludzi, których mamy w zespole. Jeżeli nasi słuchacze mają już zespół od kilku miesięcy, kwartałów, lat, pewnie doskonale znają już tych ludzi. Zachęcamy ich w drugim kroku do tego, żeby powiedzieli też o sobie, o swoich wartościach, żeby one zostały jasno wyartykułowane, wypowiedziane. Te postawy, które są dla nich pożądane i których w ogóle nie akceptują, no i postawili jasny cel dla zespołu. Mamy już tą ramę, mamy zdefiniowany sport, w który chcemy grać z naszym zespołem. No to teraz druga bardzo ważna rzeczywistość związana z celami, czyli mamy cele dla jednostki. Wydaje mi się, a nawet nie wydaje mi się, jestem tego pewien, że takie metacele dla zespołu to nie wszystko, bo jednak zespół tworzą indywidualności, które są w nim. Tak?
Tak jest, oczywiście. Każdy musi mieć swój cel indywidualny. Nie wystarczy, ażeby mieć tylko cel całej organizacji lub całego zespołu. Wynik finansowy firmy, kropka. To nie jest moim indywidualnym celem. Ja mogę być za daleko od stanowiska decyzyjnego, ażeby mieć realny wpływ na to, jaki będzie wynik finansowy całej organizacji. Więc ja muszę wiedzieć, co ja mogę zrobić, z czego ja będę oceniany, w jaki sposób ja będę mierzony, jakby powiedzmy, na końcu tego okresu, czy to jest miesiąc, czy to jest kwartał, czy to jest półrocze, czy to jest rok. Ażebyśmy mogli ocenić, czy idę w dobrym kierunku i czy moja cegiełka się dokłada do sukcesu całej organizacji. Jakie są te moje cegiełki? Jak one mają wyglądać, jakie one mają mieć kształt, z czego mają być, jakie mają być duże, jakie małe, ile ich ma być. Te wszystkie rzeczy potrzebuję wiedzieć jako osoba indywidualna.
W sumie mamy rozmowę na czasie, jest nowy rok, to jest taki naturalny okres i czas, w którym i w firmach, i też prywatnie ludzie myślą o celach na dany rok. W wielu organizacjach odbywają się rozmowy okresowe, roczne, gdzie te cele się lepiej lub gorzej definiuje, czyli często niestety to wygląda w ten sposób, że menedżer dostaje jakiś Excel, którego nie rozumie, w którym ma ocenić pracownika i wyznaczyć mu abstrakcyjne dla niego cele. Więc w pierwszej kolejności zachęcam słuchaczy, żeby te cele, które definiujemy, oczywiście one się wpisywały w to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli w ramy, w dyscyplinę, w którą chcemy, w cudzysłowie, się bawić zespołem, w moje wartości, w moje postawy, poprzez które chcę funkcjonować jako szef zespołu. Druga rzecz brzmi oczywiście, ale to jest bardzo istotne, żeby cele były jasne. Jasne dla pracownika, żeby one nie były generalne. Oczywiście pomijam już tutaj kwestie metodologii, żeby były smart i tak dalej, to jest jakby oczywiste, natomiast te cele muszą być jasne. No i ostatnia rzecz, która dla mnie jest bardzo ważna, bazując na moim doświadczeniu, jest taka właściwie jedna rzecz, taki papierek lakmusowy, za pomocą którego możemy sprawdzić, czy te cele są istotnie wyartykułowane w sposób jasny, czy będą działały, czy nie. To jest kwestia tego, czy pracownik jest w stanie się z nimi zidentyfikować. To znaczy, czy w kontekście tych celów, które dostał mailem, kartką w trakcie rozmowy, które sobie zapisał, czy on jest w stanie przenieść te cele na swoją codzienną pracę. To znaczy, czy jest w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, ze względu na ten cel, ja robię takie rzeczy, a takich rzeczy nie robię. Jeśli tak, no to ten cel jest jasny, tak?
I tutaj bardzo podstawowa rzecz. Nie czekajmy 12 miesięcy, żeby to sprawdzić. Często tak jest. Dostajemy cel na początku roku i na końcu roku go sprawdzamy. A co jeżeli ten cel właśnie z jakiegokolwiek powodu ta osoba nie mogła tego celu spełnić i dopiero po 12 miesiącach my się tego dowiemy? Sprawdźmy to wcześniej. Taki przykład ze sportu. Ostatnio czytałem o tym, że jeden trener piłki nożnej w Anglii dostał nowego zawodnika, który już jest bodajże nawet reprezentantem chyba kraju i że prowadził piłkę złą częścią nogi. Już nie pamiętam, jak to było, ale chyba cały czas prowadził piłkę zewnętrzną częścią nogi, z nią biegnąc. On powiedział, wiesz co, zacznij robić to też wewnętrzną. Będziesz wtedy o wiele lepszym zawodnikiem. I co jeżeli ten trener by dopiero to sprawdził po 12 miesiącach i się dowiedział, że ten zawodnik to spróbował przez 2 dni, jakoś to mu nie wychodziło i dopiero po 12 miesiącach mówi, widzisz, powiedziałem ci rok temu, żebyś to zmienił, tego nie zmieniłeś, więc teraz się z ciebie pozbędę. No troszkę strata tego czasu. Więc sprawdźmy to po paru dniach, tygodniach czy po miesiącu, czy te cele, które postawiliśmy, czy one mają sens, czy osoba się z nimi identyfikuje, czy my też czasami jesteśmy nakręceni tym, że jest nowy lider, wzięliśmy wszystkie cele na klatę, nagle po miesiącu sobie zdajemy sprawę, że to mogło być za dużo. Albo możemy nie mieć narzędzi do tego, żeby je spełnić. I po tym miesiącu możemy znowu pogadać i powiedzieć, o wiesz co, dwa razy więcej celi potrzebuję, albo potrzebuję o połowę mniej, bo nie dam rady. Zweryfikujmy to po miesiącu i wtedy możemy iść do przodu, a nie po roku.
To jest intrygujące, nawiązując do wywołanych wcześniej przez ciebie technik zwinnych, że o ile jeżeli potraktujemy Agile i Scrum, metodologie, które pozwalają tworzyć lepiej, szybciej oprogramowanie, to właściwie większość firm, które funkcjonuje w tym środowisku na poziomie menedżerów, Scrum Masterów, pojedynczych pracowników są właściwie już przyzwyczajeni do tego, że mamy stand-upy codziennie, na koniec sprintów mamy retrospektywy, czyli patrzymy, czy ten krótki odcinek nam dał to, co chcieliśmy i wyciągamy wnioski. Moje doświadczenie, obserwacje jest takie, że na poziomie produkcji oprogramowania czy w ogóle realizowania jakiegoś projektu to dobrze działa. Bardzo często nie ma tego samego mechanizmu na poziomie menedżerskim, na poziomie team lidera. Dobra, mój sprint to jest tydzień, mój sprint to jest miesiąc, mój sprint to jest kwartał i robię sobie retrospekcję sam lub robię sobie też retrospekcję z zespołem, czyli na przykład z tą indywidualnością, z tym jednym człowiekiem, nawiązując do celów. To może być 15 minut co tydzień w trakcie spotkania, które i tak pewnie jakoś tam realizuję, żeby nawiązać do tych celów, czy dążę do nich, czy nie. A w skali miesiąca, już nie mówiąc kwartału, no to jest absolutne dla mnie minimum. Jeśli nie rozmawiasz o tym, nie myślisz o tym częściej, a myślisz o tym raz na pół roku, no to możesz naprawdę się zdziwić. I okazuje się, że to pole kukurydzy, które w sumie sprawnie wycinacie, nie jestem właściwym, jesteście już u sąsiada.
Tak. Te rozmowy nie są łatwe. Może dlatego nie chcemy ich robić co miesiąc. Zostawiamy je tylko raz na rok. I sobie myślimy, o Boże, to jest teraz ten okres, kiedy ja muszę mieć rozmowy okresowe i no dobra, trzeba przez to przejść. Tak nie powinno być. Jeżeli będziemy częściej rozmawiali z ludźmi w naszych zespołach, to te rozmowy będą łatwiejsze, bo nie będą one tak negatywne. Nie będziemy mówili, to źle zrobiłeś, teraz musisz je poprawić. To nigdy nie jest łatwa rozmowa. Ale jeżeli to są malutkie poprawki, że dobrze, generalnie idziemy w tym kierunku, ale tutaj troszeczkę za bardzo skręciłeś w prawo, a my potrzebujemy jednak skręcić troszeczkę w lewo, więc skorygujmy to teraz. Zamiast o 180 stopni próbować zmienić w sposób, w jaki ta osoba pracuje. Jeżeli więcej rozmawiamy, to po prostu będzie łatwiej. A nie, że wszystkie te rzeczy spisaliśmy i nagle wszystkie rzeczy trzeba przeanalizować. Jest łatwiej rozmawiać o jednym małym problemiku, niż o 12 miesiącach problemów. No bo wtedy naprawdę to są problemy.
Czyli mamy cele na dwóch poziomach. Zarówno ten poziom zespołowy, warto, żeby od tego zacząć, a potem sprowadzamy cele do celów indywidualnych w spotkaniach jeden na jeden. To jest o tyle istotne, że jak widać, zgadzamy się, że jest to pierwszy krok do tego, żeby tego ducha zespołowego budzić lub tworzyć zespół, który dba, który zaczyna działać zespołowo. No bo jeśli tego zespołu nie ma, to właściwie każdy idzie w swoim kierunku. To jeszcze ma jeden bardzo istotny wymiar, o którym nie należy zapominać jako menadżer, że drodzy słuchacze, celem menedżera, team lidera, nawet jeżeli masz dwie osoby w zespole, nawet jeżeli masz ich 200, jest realizacja wyniku, jest realizacja celu, jest doniesienie, mówiąc kolokwialnie, tego wyniku, który jest od ciebie oczekiwany. Warto wiedzieć od swojego szefa, jaki ten cel jest zdefiniowany. Bardzo często menadżer tego nie wie. Jeżeli to jest ci, którzy naszych słuchaczy pracują w obszarze sprzedaży, mają łatwo, bo właściwie ten cel narzuca się sam z siebie, prawda? To jest sprzedaż, może dodatkowe jakieś wymiary, czyli sprzedaż na tym rynku albo na nowych klientach. Gorzej jest, jeśli odpowiadasz za dział professional services, jeśli odpowiadasz za dział marketingu, za dział kreatywny, za dział organizacji konferencji i masa różnych innych działów, finansowy i tak dalej, gdzie te cele bardzo często właśnie są niezdefiniowane i nierozmyte i są rozmyte. W związku z tym ciężko jest do nich dążyć, ciężko jest je zrealizować, a jeżeli się ich nie ma, to robi się wszystko. Zazwyczaj staramy się robić jak najlepiej, ale może połowa z tych rzeczy jest tylko przepalaniem naszej energii.
Dokładnie, ale nawet jeżeli się wydaje, że są cele, które jest strasznie trudno zmierzyć, można wszystko zmierzyć. Jak zacząłem pracę w Kings, to zdecydowaliśmy, że chcemy zmienić kulturę. Chcemy zmienić kulturę tej organizacji na kulturę wygrywania. Teraz jak to mierzyć? Można. Tylko trzeba po prostu sobie wsiąść i to rozłożyć na mniejsze części. Kultura wygrywania, wtedy zdecydowaliśmy, że jednym z tych aspektów będzie obecność na treningach. Żeby ludzie przychodzili. Jeżeli im zależy na tym, ażeby wygrywać, no to będą chcieli przychodzić na te treningi. A więc musimy coś zrobić, ażeby ich zachęcić, żeby na te treningi przychodzili. Więc wszystko można zdefiniować. To niekoniecznie będą zawsze cyferki, ale w jaki sposób można sobie te rzeczy mierzyć. I to jest ważne. Tak jak zawsze, podzielmy duży problem na mniejsze części. Rozbijmy go na mniejsze problemy i wtedy będzie o wiele łatwiej to zrobić.
Zaczęliśmy od nawiązania do futbolu, od tego, czy mistrzostwo kraju, czy mecz wygrywa drużyna, czy zespół. Drużyna, czy pojedyncze osoby, indywidualności, które tworzą ten zespół. Zamknijmy dzisiejszą rozmowę takim pytaniem, czy jako trener zespołu zarządzasz zespołem, trenujesz zespół, czy trenujesz indywidualności w tym zespole? A może obie te rzeczy w zależności od tego, w którym miejscu z tym zespołem jesteś? Czy jesteś w szatni, czy jesteś na treningu?
Zarządzasz, trenujesz zespół przez indywidualne osoby. Nigdy nie można zapomnieć o tym, że się ma indywidualne osoby. Czasami się skupi troszeczkę bardziej na całym zespole, na taktyce całego zespołu, czasami się skupiasz tylko i wyłącznie na indywidualnych osobach, ale to jest połączenie tych dwóch rzeczy. Bez indywidualnych osób nie ma zespołu i nigdy nie będzie. Jest takie powiedzenie po angielsku, there's no I in team. No, ale żartobliwie wtedy inni mówią, but there is in win. Więc muszą być indywidualne osoby, trzeba wziąć to pod uwagę, że są indywidualne osoby, ale one tworzą zespół. Więc zawsze pracujemy na dwóch płaszczyznach. Na płaszczyźnie zespołu i na płaszczyźnie indywidualnych osób.
Jak rozumiem, to kiedy spotykacie się codziennie, czy co jakiś czas w tygodniu na treningach, to właściwie jako trener pracujesz nad techniką też indywidualnego zawodnika, tak? Dostaje wskazówki, dostaje cele indywidualne. To jest właśnie ten drugi etap, o którym mówiliśmy. No ale są takie momenty, w których ustalasz cele dla zespołu, ramę dla zespołu.
Tak,
prawda?
I to jest dokładnie to samo, co jest w biznesie. A żeby zawodnik mógł grać, mógł być, a żeby drużyna mogła być sukcesem, zawodnicy muszą mieć bazę techniczną, muszą potrafić coś zrobić. Tak samo, a żeby zbudować jakiś program, napisać go, potrzebujemy programistów, którzy potrafią pisać kod. I żeby ten kod pisali jak najlepiej. A więc to jest ten aspekt techniczny. Więc musimy się upewnić, że oni podnoszą te kompetencje techniczne. Ale same kompetencje techniczne nie wystarczą, żeby zbudować cały program. Tutaj trzeba się patrzeć troszkę więcej, troszkę strategicznie, co to oprogramowanie ma osiągnąć i jak ci programiści mają razem pracować, ażeby ten kod był jak najlepszy, jak najbardziej optymalny. I to samo jest w sporcie. Czy ten zawodnik, jeden, który tą piłkę rzuca, drugi, którą piłkę łapie. Każdy musi mieć te kompetencje techniczne, ażebyśmy razem mogli tą piłkę rzucić i złapać i zdobyć punkty.
Dobrze. Dziękuję Ci za nasze dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Naszych słuchaczy zatem na początku roku 2018 zachęcamy do tego, aby zdefiniowali i wypowiedzieli cel do swojego zespołu. Od tego zaczęli budowę czy budzenie ducha pracy zespołowej. Zarówno mówimy tutaj o celu tym generalnym na poziomie organizacji czy zespołu bardziej, żeby powiedzieć im, jak definiujemy cel dla zespołu, kim jesteśmy wcześniej, żebyśmy poznali tych ludzi, z którymi współpracujemy, a potem przenieść tą ramę już na cele indywidualne, które powinny być zdefiniowane w taki sposób, żeby człowiek był w stanie się z nimi zidentyfikować, a więc bardziej odnosimy się do naszych preferencji i realiów jako team leader, szef zespołu, niż do wielkiej misji, wizji, strategii, gdzieś tej dużej big idei, która jest zdefiniowana na stronie www, często organizacji. Dawid, dziękuję Ci za nasze spotkanie i do usłyszenia w następnym odcinku.
Dziękuję serdecznie.